Matko. Niezwykłe było spotkanie dwóch niewiast Wań Karin, Twoje, niepokalana Dziewico Mario z Elżbietą, Matką Jana Chrzciciela. Wyśpiewałeś w ten czas wspaniały hymn wdzięczności i uwielbienia, Magnificat. Wielbij duszo moja Pana, gdyż wielkie rzeczy uczyni mi Ten, którego imię jest święte. Oto błogosławiono zwać mnie będą wszystkie pokolenia. Bóg wybrał Marię na Matkę Odkupiciela, przyozdobił wieloma przywilejami, uchronił od grzechu pierworodnego. Zwracamy się często do niej z wiarą, nadzieją i miłością. Matko łaski Bożej, wspomożycielko wiernych, ucieczko grzeszników, przyczyno naszej radości. Od ponad 600 lat niezbadany wyrok o Bożej opatrzności na Jasnej Górze jest obecna Matka i Królowa polskiego narodu. Przychodzili tutaj nasi ojcowie z gorącą prośbą o zdrowie dla ducha i ciała, o odzyskanie niepodległej ojczyzny, o pomoc i ratunek w trudnych sytuacjach osobistych czy rodzinnych. Królowa Polski jest dana ku obronie naszego narodu. To jest największa nadzieja, największa radość, nawet w sytuacjach beznadziejnych. Jasna Góra jest sanktuarium narodu. Trzeba przykładać ucho do tego świętego miejsca, aby czuć, jak bije serce narodu w sercu matki. Bije zaś ono, jak wiemy, wszystkimi tonami dziejów, wszystkimi odgłosami życia. Ileż razy biło jękiem polskich cierpień dziejowych, ale również okrzykami radości i zwycięstwa. Mamy wspaniałą orędowniczkę i pośredniczkę Jezusa, matkę i królową narodu polskiego. Dziś do tronu Matki Najświętszej na Jasną Górę przybyło setki tysięcy członków rodziny Radia Maria. Trwa dziękczynne Magnifikat za 10 lat istnienia katolickiej rozgłośni. Codziennie słyszymy tu Radio Maria. Katolicki głos w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Radio Maria głosi Ewangelię i głosi cześć do Matki Najświętszej. Jednocześnie broni naszą ojczyznę przed ateizmem, laicyzacją, demoralizacją. Wiele środowisk jest wrogo nastawionych wobec Radia Maria za bezkompromisową obronę chrześcijańskiej wartości i zastrzeżenie ducha narodu. Już 3 lata po powstaniu rozgłośni Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział: w ciągu tych lat nastąpił wielki rozwój, tak jeśli chodzi o zasięg oddziaływania, jak i o program. Pragnę podkreślić bogactwo tego programu, który wychodzi naprzeciw podstawowym potrzebom człowieka, uwzględniając przede wszystkim potrzeby religijne. Program jest wszechstronny, bo obejmuje modlitwę, katechezę, muzykę religijną, a także kontakty ze słuchaczami. Jasnogórska Matko, dziękujemy serdecznie za Twą matczyną dobroć, miłość, zatroskanie o los każdego Polaka, o mój los. Dziękujemy serdecznie za 10 lat istnienia katolickiej rozgłośni Radia Maria i za całą olbrzymią rzeszę rodziny Radia Maria. Polecamy ojca dyrektora Tadeusza Rydzyka i dzielnych redaktorów, ojców redemptorystów z całą armią wolontariuszy Radia Maria. Prosimy pokornie o wsparcie u swego Syna Jezusa Chrystusa, aby Radio Maria docierało do wielu, wielu serc aż po krańce świata. Rozważymy drugą tajemnicę radosną, nawiedzenie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.
Otcze nasz, Tyś zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi i w godzinie śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi i w godzinie śmierci naszej. Amen.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, wszystkie dusze do nieba, szczególnie tym, w intencjach Ojca Świętego Jana Pawła II o zdrowie, o dary Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
Pani nasza Jasnogórska, módlmy się za naszą ojczyznę, za wszystkich Polaków. Polecamy w godzinie apelu Kościół Święty w naszej ojczyźnie, za wszystkich biskupów, kapłanów, za prymasa Polski. Polecamy wszystkich chorych, słabych, cierpiących, przebywających w szpitalach. Zawierzamy wszystkie intencje zapisane w Wielkiej Księdze Apelowej, która znajduje się na ołtarzu ojczyzny przed obliczem Matki Najświętszej. Modlimy się za wszystkich dobrodziejów Jasnej Góry. Polecamy wszystkich, którzy łączą się z nami w modlitwie za pośrednictwem Radia Maria, Radia Jasna Góra. I polecamy wszystkie nasze osobiste intencje, naszą całą udręczoną ojczyznę pod Twoją obronę. Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie radzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód, racz nas zawsze wybawiać, no chwalebna i błogosławiona, Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, imię swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Pan z Wami, błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna, i Ducha Świętego nie stąpi na was i niech pozostanie na zawsze z wami.
Amen. Dziś, gdy wokół nas niepokój, cieszę Słowie, prosić was, gdzie ma pójść jak nie do Matki, która upojenie nam. Jest błagamy o Madonna, kieruj tron na dzieci swe. I we słowa jak śpiewamy, prosząc Cię, Madonna, czarna Madonna, jak dobrze tym dzieckiem być. O Boże, czarna Madonna,
w kaplicy Matki Bożej dobiega końca modlitwa apelu jasnogórskiego, któremu przewodniczył ojciec Marian Lubelski. Dziękując rodzinie Radia Maryja za wielkie świadectwo wiary, którego na Jasnej Górze byliśmy dziś świadkami, pozdrawiamy wszystkich radiosłuchaczy, w szczególności zaś pracowników i sympatyków Radia Maryja, życząc w imieniu rozgłośni Radia Jasna Góra dobrej, spokojnej i błogosławionej nocy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Studio Radia Maryja w Toruniu, Radio Jasnogóra. Dziękujemy za transmisję apelu jasnogórskiego.
Jutro w naszym dzienniku 9. pielgrzymka rodziny Radia Maryja do tronu Królowej Polski. Około 500 000 wiernych przybyło do jasnogórskiego sanktuarium. 3 księży biskupów, jego ekscelencja ksiądz biskup Edward Frankowski, jego ekscelencja ksiądz biskup Józef Zawitkowski i jego ekscelencja ksiądz biskup Jan Śrutwa, który przewodniczył Eucharystii. Wspaniały pokaz mediów i multimediów w służbie Bogu i Ojczyźnie. Jeśli Cię tam nie było, przeczytaj koniecznie. Wielki cud modlitwy na Jasnej Górze. Czytaj nasz dziennik. Kapitalna praca policji. Funkcjonariusze policji zatrzymali wczoraj 3 mężczyzn podejrzanych o napad w marcu bieżącego roku na Kredyt Bank w Warszawie. Prokuratura postawiła również zarzuty niepowiadomienia o przestępstwie, utrudnienia przestępstwa i paserstwa kobiecie współuczestniczce zatrzymanych. Bandyci zastrzelili wszystkie osoby, które tego dnia pracowały w banku. 3 kasjerki i ochroniarza. Czytaj nasz dziennik. Premier zawiesił w obowiązkach wiceministra obrony narodowej Romualda Szeremetiewa. Tymczasem zainteresowany zwrócił się do premiera Buzka i szefa Ministerstwa Obrony Narodowej Bronisława Komorowskiego o podjęcie czynności wyjaśniających działania służb specjalnych mających na celu skompromitowanie jego osoby. Czytaj nasz dziennik. Tutaj trzeba będzie powrócić. W niedzielę 24 czerwca wołał do przybyłych pielgrzymów do Montmercy duch Cypriana Norwida. Odbyły się tam uroczystości upamiętniające znaczenie twórczości poety, któremu Ojciec Święty niedawno oddał publicznie hołd. Korespondencja z Francji Pauliny Darskiej. Czytaj nasz dziennik. Co każdy student wiedzieć powinien? Warszawski informator akademicki na rok 2000 i 2001, mający służyć kandydatom na studia jako przewodnik po warszawskich uczelniach, wpadł w ręce lumpen edukatorom. Kto go wydawał? Czytaj nasz dziennik. Poseł Gabriel Janowski. Kto i dlaczego doprowadził do zapaści i zadłużenia większości polskich cukrowni? To była celowa, zamierzona, prowadzona od 2 lat akcja mająca w konsekwencji doprowadzić do zniszczenia polskiego przemysłu cukrowniczego. My Francuzom i Niemcom, Francuzi Niemcom, Niemcy wszystko, Polacy nic. Za 3 lata tylko cukier. Czytaj nasz dziennik. Rok prymasa tysiąclecia. Potęga Boga jest tak wielka, że potrafi On obdzielić pełną miłością każdego człowieka. Stefan kardynał Wyszyński. Jutro w naszym dzienniku.
Serwis informacyjny Radia Maryja. Informacje z kraju, Jasna Góra. Dzisiaj na Jasnej Górze zakończyła się 9. pielgrzymka rodziny Radia Maryja. Jego ekscelencja ksiądz biskup Józef Zawitkowski wraz z dziecięcą młodzieżową orkiestrą ESTA przybliżył pielgrzymom rodziny Radia Maryja postać prymasa tysiąclecia.
Opowiadał nam potem tata w domu, że teraz prymasem Polski będzie Wyszyński. Pytałem tata, kto to jest ten Wyszyński? A tata czytał z rycerza i opowiadał, że urodził się w Zuzeli, to tam gdzieś koło Łomży. Był synem organisty. Gdy miał 9 lat, umarła mu mama. Mój Boże, sierota. Tata mówił dalej, dobrze się uczył ten chłopiec, ale był chorowity. Poszedł uczyć się na księdza do seminarium we Włocławku. Nie chcieli go wyświęcić, bo był bardzo słaby. Ulitował się nad nim pobożny biskup Owczarek. Niech chociaż jedną mszę świętą odprawi, bo tak bardzo chciał być księdzem. Ukrywał się w Laskach. W okupację był we Wrociszewie, w Małżycach, a dziś wiem, że Małżyce to Kołołowicza wioska. Ukrywał się u pana Józefa Pełki. Ten powie później chłopom, a mówiłem wam, że to nie był taki zwyczajny ksiądz.
Uczestnicy pielgrzymki obejrzeli także film pod tytułem 10 lat Radia Maryja, ukazujący wysiłek umocnienia wiary, krzewienia polskiej kultury i miłości do ojczyzny, a także oszczercze ataki na Radio Maryja. Film, który wywarł na pielgrzymach ogromne wrażenie, był wyświetlony na 2 telebimach. Bezpośrednio przed mszą świętą pielgrzymów powitał podprzeor klasztoru jasnogórskiego ojciec Marian Lubelski.
Przychodzimy do Matki Najświętszej, aby tutaj gorąco się modlić za naszą ojczyznę, która przeżywa trudne dni i trudne czasy, ponieważ zło, fałsz i zakłamanie biorą górę. Dlatego trzeba nam tej głębokiej modlitwy, ufnej nadziei, ponieważ Matka Najświętsza jest dana ku obronie naszego polskiego narodu. Nie wolno nam wątpić, nie wolno nam załamywać rąk, ponieważ mamy Matkę. Dlatego, kochani, z wielką ufnością i nadzieją modlimy się. Z jednej strony dziękujemy za 10 lat istnienia i intensywnej działalności Radio Maryja i prosimy gorąco Matkę Najświętszą Królową Polski, aby Radio Maryja docierało do wielu, wielu serc, aż po krańce świata.
Centralnym punktem 9. pielgrzymki rodziny Radia Maryja była niedzielna uroczysta msza święta na szczycie jasnogórskim, której przewodniczył i homilię wygłosił ordynariusz lubaczowsko-zamojski ksiądz biskup Jan Śrutwa, który powiedział między innymi:
teraz na Jasnej Górze publicznie dziękujemy za radio, które w zgiełku tego świata uczy i przypomina o prymacie Boga i Jego przykazań w życiu człowieka i społeczeństwa. Radio Maryja w swym przekazie stale przywołuje postanowienia dekalogu. Pielgrzymka na Jasną Górę oznacza także wędrowanie do Maryi jako matki społecznej miłości i sprawiedliwości. Pragniemy bowiem z jej pomocą przyczyniać się do budowy świata bardziej solidarnego i sprawiedliwego. W warunkach społeczeństwa wolnego pilnie nam potrzeba mocnych i odpowiedzialnych sumień. I Radio Maryja wnosi swój wkład w dzieło formowania ludzkich sumień.
Uroczystą mszę świętą współkoncelebrowali Jego Ekscelencja ksiądz biskup Edward Frankowski, Jego Ekscelencja ksiądz biskup Józef Zawitkowski, przewodniczący Komisji do Spraw Radia Maryja ojciec Jacek Dębek, wiceprowincjał warszawskiej prowincji redemptorystów, dyrektor Radia Maryja, ojciec Tadeusz Rydzyk, ojcowie redemptoryści posługujący w Radiu Maryja, ksiądz prałat Zdzisław Peszkowski, kapelan rodzin katyńskich i założyciel Stowarzyszenia Obrony Godności Polski i Polaków oraz ponad 150 kapłanów przybyłych z pielgrzymami z Polski i ze świata. Pod koniec mszy świętej dyrektor Radia Maryja, ojciec Tadeusz Rydzyk, zachęcił rodzinę Radia Maryja, by całkowicie oddać się do dyspozycji Matki Najświętszej.
Jesteśmy na Jasnej Górze. 10 lat Radia Maryja będzie w tym roku i rok prymasa Wyszyńskiego. Postawmy wszystko na Maryję. Oddajemy się zawsze Maryi, a dzisiaj tutaj, przed jej cudownym obrazem, oddajmy się zupełnie. Wszyscy pokaleczeni, wszyscy poranieni, wszyscy nawet w grzechu, nie wiem jakim byś był, oddać się Maryi i niech ona zacznie działać. I zrobimy jej radość jedynie, gdy będziemy słuchać jej Syna.
Na zakończenie uroczystości profesor Janusz Kawecki z Krakowa odczytał telegram do Ojca Świętego Jana Pawła II.
Niedawno zakończony proces koncesyjny stwarza możliwości pełnej realizacji Twojego, Ojcze Święty, życzenia skierowanego do Radia Maryja jeszcze w 1994 roku. Wówczas to, podczas pierwszej pielgrzymki rodziny Radia Maryja do Watykanu powiedziałeś: życzę Radiu Maryja dalszego rozwoju, aby zasięgiem swego działania objęło całą Polskę. Dzisiaj podczas uroczystej mszy świętej jako reprezentanci wielomilionowej rodziny Radia Maryja dokonaliśmy aktu całkowitego oddania się Matce Najświętszej. Prosimy Panią Jasnogórską o dar wiernego i odważnego świadczenia o Ewangelii Zbawienia. Chcemy podjąć nowy wysiłek, aby Ewangelia przez nasze świadectwo była obecna również w życiu publicznym i kulturze naszego narodu. Wielką pomocą w realizowaniu tych zamierzeń jest dla nas Radio Maryja. Jego program wypełniany jako służba Bogu, Kościołowi, Ojczyźnie i narodowi polskiemu. Zapewniamy Cię, Ojcze Święty, o naszym pełnym, synowskim oddaniu Tobie i o gorącej naszej modlitwie we wszystkich Twoich intencjach, najukochańszy Ojcze Święty.
Wikariusz prowincji warszawskiej redemptorystów, ojciec dr Jacek Dębek, odczytał też okolicznościowy telegram, jaki do pielgrzymów rodziny Radia Maryja przesłał z Rzymu przełożony generalny redemptorystów, ojciec Józef Tobin. Ojciec generał w swoim liście napisał:
drodzy pielgrzymi rodziny Radia Maryja, w dniach waszej 9. już pielgrzymki do stóp Królowej Polski jednoczę się z wami sercem i modlitwą. Wraz z wami, którzy w kilkuset tysięcznej rzeszy gromadzicie się na Jasnej Górze, dziękuję Bogu przez Matkę Najświętszą za 10 lat posługi Radia Maryja. Swą działalnością ewangelizacyjną, troską o ludzi najuboższych i bezbronnych, radio nie tylko spełnia ogromną rolę w pełnieniu misji Kościoła w świecie współczesnym, lecz także doskonale wpisuje się w charyzmat Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela. Posłał mnie Pan, bym ubogim niósł dobrą nowinę. Usilnie upraszam Boga o opiekę nad wami i nad powierzonym wam dziełem ewangelizacji, wzywając pomocy Najświętszej Dziewicy Maryi i naszych świętych i błogosławionych współbraci redemptorystów.
Po odczytaniu telegramu nadesłanego przez generała redemptorystów ojciec wikariusz Jacek Dębek nawiązał do coraz częściej powtarzanych ostatnio deklaracji różnych polityków o potrzebie zmian w Polsce.
Polska potrzebuje zmian, ale tych zmian, które tu się zaczynają, w sercu człowieka. Polska potrzebuje tej zmiany, którą jest opowiedzenie się za wartościami, za dobrem, za prawdą, za uczciwością. Polska potrzebuje tej zmiany, która jest dostrzeżeniem drugiego człowieka, która jest przebiciem się przez swój egoizm. Polska potrzebuje tej zmiany, którą Ewangelia nazywa krótko nawróceniem. Kochani, zauważcie, że służbie tej właśnie zmianie Radio Maryja od 10 lat jest niezmiennie wierne. Bo to przecież przez katechezę, pokazywana jest nam droga. To radio zachęca nas do modlitwy, na której rodzi się siła do podejmowania zmiany. I wreszcie to nas to radio zachęca do postu, pokuty i umartwienia, byśmy wreszcie potrafili ze swoimi nałogami, ze swoimi słabościami zrywać. Tak więc to radio i ta rodzina jest miejscem zmiany, tej zmiany, której Polska właśnie potrzebuje.
Uroczystości dziewiątej pielgrzymki rodziny Radia Maryja na Jasną Górę przebiegały w podniosłej atmosferze modlitwy, refleksji, w którą znakomicie wpisywały się występy orkiestry Pawłuka Staszic, Sygnału z Budzowa, Wiktorii z Rembertowa, Młodzieżowej Orkiestry Zezwolenia, Młodzieżowego Zespołu Olejo z Wrocławia. Nie zabrakło też głosu Madzi Buczek oraz Komitetu SOS dla Radia Maryja. Kolejny raz rodzina Radia Maryja gościć będzie na Jasnej Górze już 15 września podczas trzeciej pielgrzymki młodych słuchaczy Radia Maryja. Wysłuchali Państwo wiadomości Radia Maryja. Za chwilę w Radiu Maryja rozpoczną się rozmowy niedokończone. Gośćmi rozmów będą pan profesor doktor habilitowany Jerzy Robert Nowak i pan profesor doktor habilitowany Ryszard Bender. Temat rozmów 100 kłamstw Grossa. Drodzy radiosłuchacze, teraz chcielibyśmy wam podziękować za wszelkie dary, które wpłynęły na rozwój Radia Maryja. To dzięki waszej ofiarności, dzięki waszej dobroci serca Radio Maryja, katolicki głos Radio Maryja jest słyszalny na całej kuli ziemskiej, a nasze podziękowania składamy losowo wybranym ofiarodawcom. Pani Stefania Woźniak z Kościerzyny, pani Franciszka Zagradzka z Kołbiela, pani Irena Iciek z Koła, pani Marta Kautna z Kołobrzegu, pani Magdalena Szapiel z Kożuchowa oraz pani Loka Diaza Dziorka, również z Kożuchowa. Wszystkim ofiarodawcom, tym również niewymienionym, składamy raz jeszcze serdeczny Bóg zapłać i w podziękowaniu przesyłamy pieśń.
Wychodzą na mnie godziny zwątpienia, gdy tracę wiarę w twoją dobroć, Panie. Miłosierdzie, Twoje miłowanie, wolę zbawienia, a nawet Twoją istność i władanie.
Na chwilę Państwu przypomnimy nasze numery kont dla tych wszystkich słuchaczy, którzy chcieliby dołączyć do grona ofiarodawców. Nasz dyżur dobiegł ku końcowi. Za gościnę w Państwach domach dziękuję Anna oraz Damian i Aleksander przy konsolecie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Zło wróżebne dla mnie, którego żały. Ja się ofiarzę na wysokim niebie, na rozie i jak się jak słońca blask na oceanie, daj ludziom siebie, jak się na niebie spodobał Panie. Choćbyś nie sądzić miał karzącą ręką w powierzchni ziemi, gdzieś czarne bezdenie, na beznadziejnie wieczyste cierpienie, albowiem męką najokropniejszą z wszystkich jest wątpienie. Gdy Ty mi konasz, dusza we mnie kona, noc się ogląda, wieś naród pościera, myślą się okłam i przepaść otwiera. Nieprzenikniona i dusza kona i serce umiera. Jak się objawię na wysokim niebie, na wodzie wichru, na odmiary zwanie. Jak się jak słońca blask na oceanie, daj ludziom siebie.
Godzina 21.35 w programie Radia Maryja. Czas na rozmowy niedokończone. Drodzy radiosłuchacze, dzisiaj kolejny cykl rozmów niedokończonych, związanych z historią i to także tą najnowszą historią i jej niestety przekrętami, kłamstwami, zakłamywaniem tej historii, czego świadkami jesteśmy także i w obecnym czasie, także i w dniu dzisiejszym. W naszym studio pan profesor Jerzy Robert Nowak oraz pan profesor Ryszard Bender. Witam gorąco u pana profesorów, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. I ma zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Panie profesorze, tutaj do pana profesora Ryszarda Bendera przed chwileczką na Jasnej Górze byliśmy, a teraz już w studio.
Tak.
Czyżby jakieś samoloty kursowały między Częstochową?
Tak, pan Bóg poleca, tak, w związku z tym się i komunikacyjne warunki układają. Być może i samolotem, ale nie, traktujmy jako żart, autem udało się przybyć.
A pan profesor Jerzy Robert Nowak, dzisiaj słyszałem, panie profesorze, że pan obowiązki takie też i historyka trochę pełniąc, był w tym sławnym miasteczku koło Łomży ostatnio. No ale myślę, że także i o tym dzisiaj popowiadamy. Dlatego teraz oddaję już głos panu profesorowi, może najpierw pan profesor Jerzy Robert Nowak. Bardzo proszę o wprowadzenie nas w temat dzisiejszych rozmów.
Tak. Kiedy ponad 2,5 tygodnie temu rozmawialiśmy razem z profesorem Benderem na temat stu kłamstw Grossa, właśnie mojej książki Stu kłamstw Grossa o żydowskich sąsiadach jedwabnym i rozważaliśmy szerzej całokształt spraw związanych z oszczerstwami Grossa, ja mówiłem o tym, co znalazłem w jego rozlicznych książkach, nie tylko wydanych w Polsce, ale tych wydanych w Stanach Zjednoczonych, tym bezczelniej kłamiących, bo wykorzystujących to, że Amerykanie niewiele wiedzą o historii Polski, w ogóle Europy Środkowej w czasie wojny, a profesor Bender, który był świadkiem ówczesnych wydarzeń, znaczy nie akurat z lipca, ale późniejszych i pamiętał jednak też atmosferę z Łomżyńskiego od momentu wkroczenia Sowietów i opowiadał między innymi o tym heroizmie ludzi z Jedwabnego, o księdzu Szumowskim, o księdzu Kęplińskim i myślę, że do tej sprawy heroizmu tamtej wyjątkowej konspiracji, największej na terenach wschodnich pod zaborem sowieckim. Myślę, że jeszcze wrócimy do tego, na pewno odwoła się znów profesor Ryszard Bender. Ja natomiast chciałem powiedzieć o tych nowych faktach, które zauważyłem na łamach pracy, w różnych mediach, a przybywa ich coraz więcej i właśnie w sposób coraz bardziej niekorzystny dla Hochstaplera, jednego z największych Hochstaplerów ostatnich dziesięcioleci, Jana Tomasza Grossa. Już 2,5 tygodnie temu wspominaliśmy, że skierowany został przeciwko niemu pozew ze strony Kazimierza Laudańskiego, syna oszczerco pomówionego przez niego Czesława Laudańskiego, pomówionego oszczerco o to, że rzekomo brał udział w tym takim bardzo nieludzkim marszu, prowadzeniu Żydów z rynku do stodoły, w której zostali spaleni. Fakty były zupełnie inne. Stary Czesław Laudański po długim więzieniu sowieckim leżał obolały, było na to wiele świadków, musiał się kurować w bardzo złym stanie zdrowia I Gross pomylił wszystko, jak zwykle. Tu akurat najczęściej to on sam fałszuje świadomie, a tu po prostu pomylił różne rzeczy. No, przez co tu dużo opowiedzieć. Wyjątkowe partactwo jego pracy, gdy się zajmuje historią. Jest socjologiem i niestety niejednokrotnie okazywał się partaczem w sprawach historycznych. Ja już ponad półtora miesiąca temu sugerowałem, znając fakty, jest to w mojej książce jako 75. kłamstwo Grossa, bo tak numerowałem, żeby syn Laudańskiego lub wnuczka Laudańskiego wystąpili do sądu, najlepiej amerykańskiego, z pozwem w języku angielskim. Syn wystąpił do polskiego sądu, ale ja już sugerowałem w najnowszej niedzieli, Gross przyparty do muru w takim tekście, żeby wystąpił do sądu amerykańskiego, bo tam z oszczercami dużo mniej się patyczkują i tam kary to nie są tylko, że jakaś grzywna na Czerwony Krzyż, tylko około $1 000 000. Dzisiaj spotkałem się z kolejną sprawą, bardzo ciekawą, jeśli chodzi o te pomówienia Grossa. Otóż pani Janina Biedrzycka z Jedwabnego opowiedziała mi, że właśnie teraz zamierza wnieść pozew do sądu przeciw Grossowi w obronie czci swojego ojca i matki, którzy zostali pomówieni w książce Grossa. Ja żałuję, że w ogóle, że to są trochę spóźnione pozwy, bo trzeba było to już z rok temu, no ale zwykli ludzie w Jedwabnej, nie mający większego dotąd po prostu pojęcia o sprawach sądowych, o takich rzeczach jak adwokaci, innych, o tych komplikacjach, że nie orientowali się, że trzeba było z tym dużo szybciej wystąpić. A sprawa jest na przykład, no jest sprawa matki i ojca, ale na przykład powiem, jeśli chodzi o matkę, jest szczególnie łatwa, ponieważ Gross tutaj popełnił wręcz kardynalne partackie pomówienie, bo nawet wśród pomówień i wśród hochsztaplerów są wyjątkowo cwani hochsztaplerzy, często Gross potrafi tak być, ale czasem są też partactwa no, wyjątkowo łatwe do ukrycia. Otóż on w swoich sąsiadach, w drugim wydaniu, to jest na 80. stronie, pamiętam, napisał, powołując się na Eliasza Grondowskiego, że pani Rosalia Biedrzycka, to matka pani Janiny, była wśród tych, którzy grabili mienie Żydów. Otóż tak się składa, że Eliasz Grondowski, który o to oskarżał różnych Polaków w 1949 roku, sypiąc z pamięci przeróżne nazwiska, od roku nie był wcale w lipcu 1941 w pobliżu wydarzeń, w ogóle od roku przebywał w Rosji, jak to już wspomniałem w poprzedniej audycji, dlatego, że go aresztowano i skazano na więzienie za kradzież patefonu, bo był to zwyczajny złodziejaszek. Jak widać, złodziejaszkowi w głowie zawsze tematy grabieży. Więc potem, po 5 latach nieobecności, przybył do Jedwabnego i właśnie człowiek, który nie był obecny przez cały ten czas, oskarżał mieszkańców Jedwabnego. Dlaczego to robił? Otóż nowy reportaż z ostatnich tygodni Wroniszewskich, którzy pierwsi w 1988 roku pisali w białostockim tygodniku na temat sprawy Jedwabnego, otóż Wroniszewscy dotarli do dość ciekawych źródeł całej sprawy Grondowskiego, Eliasza i innych. Okazało się, że Eliasz Grondowski, ten, który oskarżał Polaków o rzekome grabieże, dawniej drobny złodziejaszek, po wojnie sięgnął po większe złodziejstwa. Otóż należał do szajki żydowskiej, która zajmowała się przywłaszczaniem większych nieruchomości, domów, parceli po Żydach i mieli przy tym w spisku oficera żydowskiego zatrudnionego w prokuraturze Eliasza Tropenheima. Także to są dodatkowe szczegóły. No ja mówię, ja się ogromnie cieszę, że będą teraz dodatkowe pozwy przeciw Grossowi, ale ubolewam go z tego powodu, że te sprawy nie zostały ruszone dużo wcześniej. Bo tu ewidentnie, ponieważ Gross oparł się na fałszerzu, który został za takiego uznany i złodziejaszku, to sprawa jest tak jednoznaczna na rzecz pani Janiny Biedrzyckiej w przypadku jej wystąpienia. Mnożą się dalsze teksty historyków, krytykujących sposób podejścia Grossa. Na przykład to traktowanie jako jedynie słusznej prawdy żydowskiej, to czyli to jest tak ładnie opakowane, że należy podejść z postawą afirmującą do wszystkich świadectw niedoszłych ofiar Holokaustu, a z postawą odejść od podstawy sceptycznej też będzie. No to jak mój kolega...
Nie, metodologii historycznej, elementarnej, która obowiązuje magistra nawet.
Historyk musi zawsze podchodzić ze sceptycyzmem.
A nie profesora.
I właśnie kolejny historyk, wodze wrocławskiej, renomowanym piśmie, Krzysztof Kawalec to skrytykował. Kolejna sprawa, bardzo ciekawa, w tygodniku Solidarność 29 czerwca ukazał się bardzo ważny tekst żyjącego w Polsce od wielu lat jako korespondenta prasy francuskiej Bernarda Margerita. I to jest ważne, że to nie Polak, a pisze Francuz, cudzoziemiec, mogący mieć swoje sceptycyzmy i dystanse wobec polskich i polsko-żydowskich spraw. Otóż nawiązując do aktualnych sporów wokół stosunków polsko-żydowskich, Margerit napisał między innymi, jeszcze raz powtarzam, w tygodniku Solidarność 29 czerwca, marzy również o tym, aby Żydzi zamiast atakować Polaków przy każdej okazji mówili o nich dobrze i zaczęli wreszcie pokutować za własne grzechy. Tylko tą drogą staną się naprawdę wielkimi i tylko tą drogą zbudują pojednanie. Dlaczego nie wspominać, że tylu Żydów zamieszkało na ziemiach polskich, dlatego że wyrzucani ze wschodu i zachodu znaleźli właśnie tu ziemię tolerancji. Niech Żydzi, a nie tylko Polacy, oddają pełniejszy niż dotychczas hołd Polakom, którzy ich radowali. A o własnych grzechach czy nasi bracia Żydzi nie mają nic do powiedzenia? Dlaczego nie przypomnieć, że często na wschodzie Żydzi witali z entuzjazmem stalinowskiego najeźdźcę na oczach zbolałych polskich współobywateli? Dlaczego nie przypomnieć po tylu latach o haniebnym udziale tylu Żydów w szeregach NKWD czy SB odpowiedzialnego za inny Holokaust? Dlaczego nie zastanawiać się nad powodami psychologicznymi zastosowania dziś wobec narodu palestyńskiego podobnych szykan, jakich się doznało ongi z rąk hitlerowców? I tu wtrącę. Znów jakoś Żydzi nie biją się w piersi dotąd, nie ma publicznej ekspiacji. Za straszną rzeź Arabów w wiosce Deir el-Jasin w 1948 roku dokonaną nie przez ludzi z marginesu społecznego, nie przez jakieś męty, a przez regularne bojówki dowodzone przez słynnego Menachema Begina, późniejszego premiera Izraela. Nie tylko, że nie ukarali go za rzeź 254 Arabów, mężczyzn, kobiet i dzieci, okrutną i bezwzględną, która spowodowała ucieczkę setek tysięcy Arabów z tamtych terenów i była upragniona przez Żydów czystka etniczna, ale został później premierem Izraela. Dodajmy, że sam Menachem, Ben-Gurion, ówczesny premier Izraela, wtedy potępił Begina, nazwał go Menachemem Hitlerem, a słynny naukowiec pochodzenia żydowskiego Albert Einstein nazwał go faszystą. Nie przeszkodziło to, że żył sobie spokojnie, do końca, nieukarany jako morderca. Można przypomnieć jeszcze rozmaite inne okrucieństwa, morderstwa. Przecież Aaron Sharon jest odpowiedzialny za to, że wojska izraelskie pod jego dowództwem umożliwiły w Libanie rzeź dwóch obozów palestyńskich, okrutną rzeź i to właśnie. Teraz Belgowie prowadzą dochodzenie w tej sprawie, jak przypomina profesor Bender. A kolejna rzecz, no to co obserwujemy na naszych oczach, choćby tą pamięć tego młodego dzieciaka, kilkunastoletniego Palestyńczyka, o którego życie na próżno błagał ojciec, a do niego strzelali Izraelczycy jak do kaczki. No ale wracam do artykułu Margerita. On pisze, że coś zaczyna się zmieniać. Jednym z dowodów jest artykuł, w którym Żyd Norman G. Finkelstein, Rzeczpospolita z 20 czerwca, ja tu mówiłem już o tym, to było dzień przed naszym wystąpieniem, znakomity profesor Norman Finkelstein z USA. Otóż ten Żyd potępia Żyda Jana Tomasza Grossa i twierdzi, że na przykład w sprawie Jedwabnego mamy do czynienia z kwestią chuligaństwa przedsiębiorstwa Holokaust, które haniebnie wykorzystuje dramat Żydów dla własnych merkantylnych celów. Przypomnę, że Finkelstein ostrzega, że żądania żydowskie wynoszą około 65 miliardów pod adresem biednej Polski. Co prawda nas zapewniają, że nie od razu, oni poczekają. To może być rozłożone w czasie, częściami, bo płaćmy.
Ale płaćmy
właśnie. I na koniec Margaret pisze, niech Żydzi oddają hołd Polakom za to, co zrobili w czasie wojny, za pomoc, za ratowanie i zechcą zauważyć własne, czasem potworne grzechy. No jest to, myślę, tekst ogromnie mocny i ważne świadectwo właśnie Francuza. Poza tym ja we wstępie do mojej książki ubolewałem, że Żydzi polscy milczą wobec tej kampanii oszczerstw. Mówiłem, że to jest wprost niewiarygodne, aż tak niesamowite milczenie w tej sprawie. No i doczekałem się, że akurat w parę tygodni po wyjściu mojej książki odezwali się pierwsi Polacy żydowskiego pochodzenia, którzy zabrali bardzo uczciwie głos. Jeden to już chyba wspominałem, Antoni Zambrowski, syn żydowskiego prominenta, niegdyś w PZPR-ze, prominenta żydowskiego pochodzenia, członka biura politycznego KCPPR i PZPR na łamach tygodnika Solidarność i Najwyższego Czasu, który polemizował z ambasadorem Izraela Weissem, o tym potem jeszcze wspomnę w dalszej części, i chodziło przede wszystkim o to, że ambasador Izraela, szef Weiss, dał dość przedziwny sposób, polemizując z prymasem Polski Józefem Glempem, który wspomniał, że należałoby dążyć do tego, aby przeproszenie było w obie strony. Tak jak kiedyś z Niemcami, przepraszamy i prosimy, przebaczamy i prosimy o wybaczenie, i w tym stylu, i przypomniał o tych, o roli Żydów przy układaniu list deportacyjnych Polaków na Syberię, przypomniał o sprawie tak wielkiej roli Żydów w UB. Na to Weiss, polemizując z prymasem, próbował przekonywać, że Żydzi nie muszą za nic przepraszać, bo popełniający zbrodnie komuniści Żydzi przez sam fakt stania się komunistami przestawali być Żydami. I na to jest odpowiedź, między innymi była u Antoniego Zambrowskiego, który sięgnął do sprawy osławionego Salomona Morela, ściganego przez Polskę listem gończym za to, że jako komendant z obozu w Świętochłowicach w 1945 roku był odpowiedzialny za okrutne wymordowanie przez siebie i przez swoich kolegów żydowskich ubowców, więzionych tam 1500 zniemczonych Ślązaków i Polaków. I teraz poparł jak gdyby to tę linię polemiki także Anatol Lawina, Polak żydowskiego pochodzenia, niegdyś więziony za udział w antyperelowskiej opozycji, który jednoznacznie wystąpił przeciwko tym, którzy próbują zanegować konieczność równoczesnych przeprosin przez Żydów za popełnione przez ich wspólników zbrodnie. Lawina napisał w Rzeczpospolitej przed tygodnia: jestem gotów przeprosić za tych Żydów, którzy jak Lola Potok, Szlomo Morel, Pinka Mąka przeżyli obozy hitlerowskie i przyznając sobie prawo odwetu, sami stali się okrutnymi oprawcami, wręcz zbrodniarzami, będąc komendantami w obozach przez siebie zorganizowanych w Gliwicach, Świętochłowicach i innych miejscowościach na Śląsku. O nich to opowiada książka Oko za Oko, przemilczana historia Żydów, napisana przez Johna Saka, amerykańskiego Żyda polskiego pochodzenia. I tu ważne, co pisze Lawina szczególnie. Książka ta nie została przez polskie media zauważona, w przeciwieństwie do sąsiadów Jana Tomasza Grosza. Zwróćcie, drodzy słuchacze, uwagę na to, jak jest książka rozliczająca się ze zbrodniami udokumentowanymi, popełnionymi przez Żydów na około 1500 Polakach i Niemcach, to książka nie zostaje przez polskie media zauważona. Gdy wychodzi książka Grossa, pełna fałszerstw, ale godząca w Polaków, to natychmiast jest ogromny harmider w całych mediach, ogromna masa klakierów, przecież obserwowaliśmy to przez cały rok. I właśnie Lawina przypomina, Książka Saka opisuje, jak wrażliwe ofiary stawały się okrutnymi katami i choć rozumiem mechanizm przemiany ofiary w oprawcę, dopisze m.in. podpalenie wypełnionego więźniami baraku, nigdy tego nie zaakceptuję. Zawsze będę się wstydził tego, co kilkadziesiąt lat temu tamci Żydzi uczynili i za to jestem gotów przeprosić. I kolejna sprawa. Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych w polskim Sejmie, Czesław Bielecki, który kiedyś bardzo ostro zderzył się jako Polak żydowskiego pochodzenia z manipulacjami stosowanymi przez Michnika, krytykując je na łamach tygodnika Solidarność, teraz wypowiedział się w publikowanym w najwyższym czasie 7 lipca wywiadzie Zapłacimy Diasporze. W najnowszym wywiadzie akcentuje m.in. Nawet szlachetni muszą przyjąć odpowiedzialność za to, że są wśród nich czarne owce. Nie może być też tak, że środowiska żydowskie nie przyjmują tej odpowiedzialności. Są sprawy, za które Żydzi muszą też przepraszać. Nie może być tak, że jeżeli prokurator Helena Wolińska zabiła sądowo naszego bohatera generała Emila Fildorfa, to społeczność żydowska nie jest za to odpowiedzialna. Coraz wyraźniej widać też z tego, co nastąpiło w ostatnich miesiącach, że mnożą się dowody, że to nie Polacy, a Niemcy popełnili zbrodnie w Jedwabnem na Żydach, nie mówiąc o tym, że było tam o wiele mniej ofiar. Jest zdumiewający fakt, że na przykład w synagodze w Białymstoku tydzień przedtem na wiele większej liczbie ofiar żydowskich, bo nie 150, 250, jak pokazano w ekshumacji, a na 900 ofiarach popełniono zbrodnie, spalono tych 900 Żydów, zrobili to Niemcy, jest to udokumentowane i nikt nie obchodzi. To jest też okrągła rocznica, bo to jest ten sam rok. Dlaczego? I zastanówmy się, dlaczego Niemcy nie robią ekspiacji za zbrodnie w tamtej synagodze, za zbrodnie inne? Dlaczego nie ma takich publicznych ekspiacji niemieckich, a dlaczego właśnie takie robi się sądy na Polsce?
No dlaczego prezydent Kwaśniewski też nie przeprasza właśnie za w imieniu Niemców, czy nie żąda od Niemców przeproszenia.
A oczywiście, ale skąd? On się śpieszy i tu znów myślę, że musimy się tym zająć. Dlaczego? Kwaśniewski jest izolowany, wbrew przeważającej części narodu chce zrobić ten spektakl, te przeprosiny i teraz za nieudowodnione winy ma przepraszać prezydent RP na oczach całego świata. A przecież nikt nie robił na oczach całego świata przeprosin wobec Polski za tak straszne, tak liczne zbrodnie. Nigdy nie doszło do uroczystych przeprosin na oczach świata w Katyniu przez głowę państwa rosyjskiego za tamtą katyńską zbrodnię i tyle innych zbrodni w gułagach, zbrodnie na AK. Nigdy nie doszło do publicznych przeprosin Polaków przez prezydenta Ukrainy za dziesiątki tysięcy Polaków wymordowanych przez ludobójców ukraińskich. Polacy mają przepraszać za Jedwabne w tej sytuacji, kiedy fakty, twierdzenia o rzekomej winie Polaków są coraz bardziej podważane. A teraz dalej spytam się. Żydzi jakoś nie przepraszają Polaków za udowodnioną jednoznacznie zbrodnię popełnioną przez żydowskich, sowieckich partyzantów w Koniuchach. Myślę, że czas przypomnieć wreszcie Koniuchy. To był 29 stycznia 1944, kiedy, jak chwalili się autorzy żydowscy w książkach wydanych w Stanach Zjednoczonych, są dowody, kto był mordercą, są ich dokładne nazwiska, między innymi Jakob Prenmer, dowódca oddziału żydowskich partyzantów, Szmul Kapliński, Szlomo Brandt, Iza Kowalski, Chaim Lazar, Izrael Weiss. Oni wymordowali wieś polską. Co do joty, to było, chodziło o mężczyzn, kobiety i dzieci, co do jednej osoby, jak się chwalili, właśnie Chaim Lazar chwalił się w książce wydanej w Nowym Jorku w 1985 roku Destruction and Resistance, strona 174-5. Sztab brygady zdecydował zrównać koniuchy z ziemią, aby dać przykład innym. Ci, którzy bronili się przed rabunkami, dodajmy. No i zadanie, tylko skracam, zadanie wykonano w krótkim czasie, to się nazywało zadanie. 60 gospodarstw chłopskich, w których mieszkało około 300 osób zniszczone, nie uratował się nikt. I wśród tych reakcjonistów rzekomych, którzy się nie uratowali, była 1,5-letnia dziewczynka, były małe dzieci, było to no, scena, to są rozpaczliwe, wręcz straszne, ja dostałem teraz z Kanady od Kongresu Polonii tekst.